Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Ewangelia piątej niedzieli Wielkiego Postu ukazuje nam wskrzeszenie Łazarza. Nieprzypadkowo ta Ewangelia jest umieszczona pod koniec Wielkiego Postu. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że liturgia Wielkiego Postu jest w dużej mierze związana ze starożytnym katechumenatem, czyli z przygotowaniem dorosłych do chrztu. I poprzez kolejne dni, kolejne niedziele Wielkiego Postu, aż do Wielkanocy, starano się katechumenom czytać Ewangelie, które miały im pokazać wielką wartość chrztu świętego, który mieli przyjąć w Wigilię Paschalną. A jaki związek ma ta Ewangelia ze chrztem? Zobaczmy najpierw na to, co naprawdę się wydarzyło. Moi drodzy, oto Jezus, który bardzo ukochał Łazarza, płacze nad jego śmiercią. Jest poinformowany o tym, że Łazarz już od 4 dni leży w grobie, że cuchnie i wskrzesza go do życia. Sprawia cud, cud zmartwychwstania do życia. Ale co się wydarzy za niedługo? To Jezus zajmie miejsce Łazarza w grobie. I teraz, odnosząc to do sakramentu chrztu świętego, chciano powiedzieć temu katechumenowi, a przy okazji nam wszystkim, popatrz, ty jesteś obrazem Łazarza. Od 4 dni cuchniesz w grobie. Jesteś grzesznikiem. Jezus cię wskrzesza. Ale ceną za twoje wskrzeszenie do życia w łasce jest jego śmierć. Jest jego krzyż. Jest jego grób. Albo inaczej, to jego grób jest zapłatą za to, abyś ty mógł powstać z grobu swoich grzechów do nowego życia. To dokonało się, moi drodzy, przede wszystkim na Kalwarii, podczas jego męki, śmierci, pogrzebania i w końcu przy jego zmartwychwstaniu. To dokonuje się podczas każdej ofiary mszy świętej. Z ofiary Chrystusa wypływa wszelka łaska. Wszystkie sakramenty i sakramentalia biorą moc z tej jego ofiary. I właśnie chrzest jest pierwszym sposobem, poprzez który Jezus wyciąga cię z grobu, poprzez który wyciąga cię z grobu twoich grzechów. Ale po otrzymaniu chrztu świętego doświadczamy tego wszyscy, upadamy. Często tracimy ten stan łaski uświęcającej. I dalej Chrystus nas nie zostawia samych sobie. Ustanawia inny sakrament, który również bierze moc z jego ofiary. Sakrament pokuty i pojednania. Od starożytności ojcowie nazywali go drugim ratunkiem po chrzcie świętym. Nazywali go też drugim chrztem, by pokazać, że jego skutkiem jest przywrócenie nam łaski uświęcającej, podobnie jak było we chrzcie świętym. Żeby przystąpić do tego sakramentu, poza rozgrzeszeniem sakramentalnym udzielanym przez ważnie wyświęconego kapłana, konieczne jest spełnienie przez nas 5 warunków, a więc zrobienie rachunku sumienia, poznanie stanu swojego sumienia, poznanie wszystkich grzechów ciężkich, które popełniliśmy, a jeszcze nigdy nie wyznaliśmy. Dalej żal za te grzechy, nadprzyrodzony. 3 warunek, mocne postanowienie poprawy, a więc, że ja już nie będę w te grzechy wstępował, że będę z nimi walczył. 4 warunek to jest właśnie szczera spowiedź, którą mamy obowiązek odbyć z grzechów ciężkich, jeszcze nigdy nie wyznanych na spowiedzi, co do rodzaju, liczby, okoliczności obciążających. I 5, mamy obowiązek zadośćuczynić za nasze grzechy, tak Panu Bogu, jak i bliźniemu. Kiedy te warunki są spełnione, kiedy podczas spowiedzi wyznajemy nasze grzechy, kapłan odpuszcza je nam mocą sakramentu kapłaństwa, który otrzymał właśnie w spowiedzi świętej. Ale pojawia się pytanie, co ma zrobić człowiek, który nie ma dostępu do kapłana? Ze względu na to, że jest na przykład w niebezpieczeństwie śmierci, albo żyje w kraju, w którym po prostu nie ma kapłanów, albo może być jakiś inny powód, jakaś moralna niemożność dostępu do kapłana. Co taki człowiek może zrobić? Wszak Kościół naucza, że jedynym zwyczajnym sposobem pojednania grzesznika z Bogiem jest sakrament pokuty. Ale też wiemy z nauki świętego Tomasza z Akwinu, że chociaż Bóg postanowił udzielać łaski w sposób zwyczajny przez sakramenty, które ustanowił, to jednak jako ich Twórca nie jest z nimi związany i może działać poza sakramentalnie. I moi drodzy, taka taka możliwość pojawia się z praktyką żalu doskonałego za grzechy. A więc ktoś, kto znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci albo ma jakąś poważną trudność w dotarciu do kapłana, a chce tu i teraz być w stanie łaski uświęcającej, może wzbudzić sobie akt żalu doskonałego, czyli żalu wypływającego z miłości do Boga i z żadnego innego motywu, nie z lęku przed piekłem, z miłości do Boga. Czyli Panie Boże, ja zgrzeszyłem, ale żałuję z miłości do Ciebie, bo Ciebie obraziłem, bo Ty cierpiałeś za moje grzechy, a ja Cię zawiodłem i dlatego żałuję i dlatego tego nie chcę. To jest żal doskonały. Ale żeby on był doskonały, musi zawierać w sobie postanowienie przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi przy pierwszej możliwej okazji. To też jest jakiś wymiar, to też jest jakieś zewnętrzne pokazanie, że to jest żal prawdziwie doskonały. Inaczej mówiąc, gdyby ktoś mówił, że ma żal doskonały, że żałuje z miłości do Pana Boga, że postanawia spowiedź i potem spotkałby kapłana, miał możliwość spowiedzi, a z tego nie skorzystał, to tylko potwierdziłby, że jego żal nie był doskonały i że odpuszczenia grzechów absolutnie wtedy nie dostąpił. Bardzo mnie kiedyś poruszyło pewne świadectwo dotyczące kapłana, którego imienia i nazwiska niestety nie pamiętam. Jest to święty Kościoła katolickiego, który w XIX wieku pracował na Haiti i postanowił posługiwać trędowatym. Wiedział, na co się godzi, wstępując do ich obozu. Tak naprawdę na śmierć. Chciał posługiwać tym biednym ludziom właśnie sakramentem pokuty, Eucharystią, ale też jako kapłan potrzebował, żeby jego ktoś rozgrzeszał, jemu posługiwał. Nie miał takiej możliwości. Dlatego miał tą wielką praktykę wzbudzania w sobie codziennie żalu doskonałego. Ale kiedy pewnego dnia przepływał obok tego obozu statek, na którego pokładzie był kapłan, wówczas krzyczał za tym okrętem i błagał tego kapłana, który tam był, o którym dowiedział się, że jest. Wyznawał mu grzechy przy wszystkich, żeby go tylko z tego rozgrzeszył. I to było piękne pokazanie, jak temu człowiekowi, temu kapłanowi zależało na odpuszczeniu jego grzechów. Była jeszcze inna praktyka, którą podawały średniowieczne pisma w XIV wieku, XIV-XV wieku, które radziły człowiekowi w niebezpieczeństwie śmierci, który nie ma możliwości dotarcia do kapłana, aby wzbudził sobie żal doskonały przez taką praktykę wyznania swoich grzechów człowiekowi obok, który nie jest kapłanem. Nie dlatego, żeby ten człowiek mógł odpuścić mu grzechy, ponieważ człowiek świecki nie ma takiej władzy. Ale chodziło o to, żeby przez to wyznanie zewnętrzne grzechów upokorzyć się i zarazem jakoś też pokazać, że gdyby to był kapłan, to ja bym mu te grzechy wyznał. To była praktyka polecana, zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci, żeby wzbudzić sobie akt żalu doskonałego. Ale jest jeszcze wiele innych sposobów wzbudzania tego żalu. Zachęcam Was, drodzy bracia i siostry, do oglądnięcia wykładu księdza doktora Marka Gilskiego, który jest dostępny na YouTubie pod tytułem Ksiądz dr Marek Gilski, jubileuszowy kongres miłosierdzia. Jeszcze raz powtórzę. Ksiądz dr Marek Gilski, jubileuszowy kongres miłosierdzia. Do zobaczenia, odsłuchania sobie tego wykładu na YouTubie. Ten wykład ma troszeczkę ponad 18 minut, w którym ksiądz Marek Gilski, nasz wykładowca z seminarium, bardzo pięknie pokazuje biblijne sposoby odpuszczania grzechów. Oczywiście one są w łączności z sakramentem pokuty. One go nie zastępują, ale one mogą być kapitalną drogą z jednej strony, żeby dopełnić naszą spowiedź, żeby pobudzić nas do jakiejś pokuty żalu za grzechy, ale które mogą być doskonałą też drogą do wzbudzenia w sobie żalu doskonałego za grzechy, kiedy możliwości spowiedzi nie mamy. Drodzy bracia i siostry, mówię o tym w tym kontekście, żeby zachęcić Was do nieustannego trwania w łasce uświęcającej, do korzystania z sakramentu pokuty, póki mamy jeszcze na to czas, póki mamy ku temu możliwości. Do Wielkanocy codziennie istnieje w naszej parafii możliwość spowiedzi od godziny 16 do 17.30. Kapłan będzie dostępny na terenie przykościelnym. Dla każdego, kto z tego sakramentu chce skorzystać, gdyby ktoś z Was chciał w innym terminie albo w jakichś tam szczególnych okolicznościach odbyć taką spowiedź w domu, prosimy dzwonić na plebanii, jak najbardziej kapłan przyjedzie, bo po to jest, żeby rozgrzeszać ludzi. Więc korzystajmy z tego sakramentu, póki możemy. Natomiast zachęcam was do tego, żeby ciągle dbać o stan łaski uświęcającej. I nawet w normalnej sytuacji, kiedy mamy możliwość przystępowania do spowiedzi, to wówczas miejmy taką praktykę, że od razu po popełnieniu grzechu, tego samego dnia, wieczoru, klękam na kolana, przed Chrystusem wyspowiadam ten grzech, wzbudzam żal doskonały, postanowienie spowiedzi jak najszybciej, żeby mieć tą pewność, że choćbym umarł, to Pan Bóg mnie przyjmie, a nie potępi na wieki. Jezus oddał za nas swoje życie. Wszedł do grobu zamiast Łazarza. Nie zmarnujmy tej szansy. I poprzez żal i spowiedź powróćmy do Pana Boga, aby Mu służyć i aby osiągnąć wieczne szczęście. Amen.